Sebastian Wierciak, dzień dobry. W powyborczy poniedziałek moim i Państwa gościem jest dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka specjalizująca się również w prawie międzynarodowym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W nocy stopniała nam ta przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością i te sondażowe wyniki były nieco inne niż te z przeliczenia 100% obwodów i mamy dzisiaj oficjalne już wyniki. Koalicja Obywatelska 37,06% i 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 36,16 i 20 mandatów, Konfederacja 12,08 i 6 mandatów, Trzecia Droga i Lewica po około 6% i po 3 mandaty. Jak pani skomentuje te wyniki wyborów?
Niewątpliwie ma pan rację, mówiąc, że pierwsze wyniki exit polls wyglądały inaczej i lepiej dla Koalicji Obywatelskiej. No tym niemniej w tych wyborach koalicja przełamała ten monopol Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość przy ostatnich wyborach parlamentarnych, czyli 15 października, twierdziło, że wygrało wybory. Natomiast z tego konstytucyjno-prawnego punktu widzenia przegrało wybory, bo nie miało zdolności koalicyjnej, ale no, powiedzmy obywatele patrzą na wyniki liczbowe i mówią, tak, wygrali. Więc w tej chwili już nie mogą się chwalić wygraną. To jest jedna sprawa. Ale uważam, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dobry wynik. Ja oczekiwałam trochę gorszego, w sensie, że no na przykład wybór Daniela Obajtka jest dla mnie szokujący.
Bo powiedzmy sobie, mimo tych afer głośnych, o których mówiła cała Polska, nie tylko Daniel Obajtek, ale też Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik jadą do Brukseli.
Jadą do Brukseli, jadą do Strasburga, będą zaczynali w sesji zimowej, a więc to się będzie zaczynało, pół roku będzie w Strasburgu, tam będą sesje plenarne, natomiast komisje pracują w sesji letniej w Brukseli i ten parlament tak krąży. Między Brukselą a Strasburgiem. To jest pierwsza sprawa.
A to jest tak, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią, dlatego te osoby zdobyły mandat?
Ja myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane, chociaż jest tam na pewno element ten, o którym pan wspomniał, czyli aby tylko nazwiska nie przekręcali. Ale ja myślę, że powinniśmy spojrzeć na wybory wyborców i zobaczyć, czym oni się kierują. Bo ja myślę, że ci, którzy głosowali na wspomniane trzy osoby, czyli panów Obajtka, Wąsika i Kamińskiego, głosowali na nich dlatego, że przebił się do nich przekaz, również, że oni są fajni, niewinni, szkalowani. I teraz ja sobie myślę, jak powinniśmy przekazywać informacje, aby one dotarły, to po pierwsze. Po drugie, myślę sobie, jak bardzo dużo wyborców jest z tej puli tak życiowo czy społecznie przegranych. Czyli to są ci ludzie, tak mi się wydaje, którym te przemiany z 89 roku przyniosły niewiele albo nic. Oni się dobrze czuli w tym systemie perelowskim. O Jezus Maria.
O, coś piszczy w telefonie, ale za chwilę szybko wyłączymy.
Już przepraszam. Już go wyłączam. Absolutnie. Więc można sobie myśleć, że ci ludzie nam nie pasują, nie odpowiadają i tak dalej, i są życiowymi frustratami, ale jednak to, co jest ważne, to jest to, że tacy ludzie są i ta partia, taka jak PiS, która w jakiś taki niezrozumiały dla inteligencji sposób dawała im to poczucie godności. Więc myślę, że o tym poczuciu takim specyficznym godności powinniśmy też tu pomyśleć. No i wreszcie też trzecia sprawa, że polaryzacja w Polsce jest tak silna, że Daniel Obajtek, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są jednak rycerzami bez skazy dla niektórych.
Czy start z osobnych list Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi był błędem w tych wyborach do Europarlamentu?
To tego nie mogę ocenić, ale ja tutaj szanuję te reguły polityki, czyli że partie polityczne chcą zaznaczać swoją tożsamość. Bo jednak mimo, że przede wszystkim, no właśnie z kamyczek do pana ogródka, dziennikarze domagali się wspólnej listy, przynajmniej przy wyborach parlamentarnych, to jednak udało się stworzyć ten rząd koalicyjny w takiej ciekawej, szerokiej formule. No i tym partiom, które walczyły o tożsamość i byt typu Trzecia Droga czy Lewica, udało się wejść do parlamentu. Więc ja nie umiem tego ocenić. Być może tak, być może nie.
Mówiła pani o tej polaryzacji, więc w naszym województwie no te wyniki są zupełnie inne. Właściwie w naszym okręgu, czyli 13, który obejmuje województwo zachodniopomorskie i lubuskie, Koalicja Obywatelska 45 prawie procent, Prawo i Sprawiedliwość niespełna 30, Lewica prawie 10% przed Konfederacją, która ma nieco ponad 9%. To zupełnie inaczej wygląda już.
Zupełnie inaczej dla nas, tak, zupełnie inaczej, to prawda. No ale musimy pamiętać o tym, że Koalicja Obywatelska jest szczególnie, ale w lubuskim też, w województwie zachodniopomorskim partią lubianą, cenioną i zachodniopomorskie od dziesięcioleci głosuje bardzo liberalnie. Uważam, że również dlatego, że jesteśmy blisko granicy i nas się nie da przestraszyć mniej czy bardziej zakamuflowaną opcją niemiecką czy czymś w tym stylu. Natomiast no, PiS jest generalnie mocnym graczem. Natomiast przykro mi z powodu wyniku Konfederacji, ponieważ ja się boję partii antysystemowych, które obiecują, że one wszystko zrujnują, więc rozwalą to, co jest i zostanie mnóstwo gruzu, a ja wolę jednak ulepszać to, co jest, niż chodzić po gruzowisku i ruinach.
A skąd takie duże poparcie Konfederacji według pani?
Konfederacja ma bardzo łatwy i oczywisty przekaz, czyli no tam podatków ma nie być, wszystko ma być fajnie, wszyscy mamy mieć willę z basenami i to bardzo przemawia do ludzkiej wyobraźni. Natomiast jeżeli przynajmniej ja jako ktoś, kto się na tym wszystkim trochę zna, jeżeli my się wsłuchamy w wypowiedzi na przykład posłów Konfederacji na temat Unii Europejskiej, to ja bardzo przepraszam, ale te wypowiedzi z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Tak, straszenie nas, że Unia nam zabierze suwerenność, podczas kiedy Unia jest organizacją międzynarodową, organizacją ponadnarodową, ale suwerenności absolutnie nie może nam zabrać suwerenność. Jeżeli się tym martwimy, może nam odebrać tylko inne państwo czy państwa. No to jest rzecz, no, z mojego punktu widzenia śmieszna, tak? Ale to też przemawia do wyobraźni wyborców.
Mieliśmy 4 mandaty z naszego okręgu. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć tylko 2, Bartosz Arłukowicz i Joachim Brudziński, czyli Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. To źle?
Z naszego fajnego, regionalnego punktu widzenia tak. Tak, źle.
Ale rozmawia się też o tym, że ta ordynacja w naszym kraju jest dosyć skomplikowana i to niepotrzebnie, bo w wielu krajach nie ma podziału na okręgi, albo są 2 okręgi, albo cały kraj jest jednym okręgiem, a u nas kilkanaście.
To tu wróciłabym trochę do kwestii dawniejszych, a mianowicie to, że Unia Europejska od plus minus 40 lat próbuje wypracować wspólną ordynację wyborczą, gdzie zasady byłyby takie same we wszystkich krajach, ale do tej pory tej ordynacji wyborczej jak nie było, tak nie ma, więc państwa członkowskie stosują własne ordynacje, własne zasady. Mi się też bardzo podoba ta koncepcja jednej listy. Bardzo dla całego kraju, bo to wymaga i selekcji kandydatów dobrej, czyli tam trafiają takie osoby, które nie są ogonami, czy zatkaj dziurami, czy czymś w tym stylu, tylko którzy naprawdę mają ten cel dotarcie do Parlamentu Europejskiego. No ale taki system mamy.
Porozmawiajmy sobie jeszcze o tym, jak to wygląda w Europie, bo no, we Francji wręcz rewolucja po tych wyborach. Mimo zbliżających się igrzysk olimpijskich, prezydent Macron, decyzja, wcześniejsze wybory.
Wynik zaszokował Francję. Wynik tych wyborów do Parlamentu Europejskiego zaszokował Francję i całą Europę, myślę. Również tak jak bardzo dobry wynik partii Alternative für Deutschland, czyli AfD, no, partii nacjonalistycznej, drugi wynik po CDU-CSU w Niemczech. Więc Europa wstrzymuje oddech. I o ile Niemcy będą się, tak mi się wydaje, bardzo wolno i nieporadnie borykać z tą sytuacją, no to prezydent Macron postanowił przeciąć ten węzeł gordyjski. Mówi, no albo w tą, albo w tamtą. Także tak trzęsienie ziemi we Francji. No a Marie Le Pen w Parlamencie Europejskim, czy jej ugrupowanie, no to z punktu widzenia Zjednoczonej Europy, z punktu widzenia Unii Europejskiej, pokoju i innych wartości, to katastrofa.
Jednocześnie musimy Państwa uspokoić, że patrząc ogólnoeuropejsko, no to tam niewiele się zmieni, jeśli chodzi o układ sił w Parlamencie Europejskim, bo dalej mamy podobny układ i te antyunijne frakcje nie zdobyły większości. Jedynie w poszczególnych krajach, ale generalnie to większość mają prounijne, prawda?
Tak, tam jest na pierwszym miejscu Europejska Partia Ludowa, do której należą też Polacy. Później też są liberałowie, a konserwatyści czy nacjonaliści są dużo dalej. Także ta przewaga głosów pozostaje po jasnej stronie mocy. No tym niemniej mnie zawsze partie antysystemowe, partie nacjonalistyczne więcej niż martwią. I tu może nie chodzi o to, że one będą miały wielu ludzi w Parlamencie Europejskim, ale chodzi o to, że tam się pojawią politycy, którzy mają mocny przekaz, którym się chce. Na przykład moją fascynacją jest, polską fascynacją jest Patryk Jaki, który jak mówi o Unii Europejskiej, to tak naprawdę nigdy o niej nie mówi, bo on sobie sam konstruuje jakieś konstrukty, które z traktatami unijnymi nie mają nic wspólnego. No ale jak widać, został wybrany, jest ceniony.
O nazwiskach innych jeszcze europarlamentarzystów oraz o frekwencji porozmawiamy sobie już w internecie. Moim i Państwa gościem jest dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka. Słuchaczom Radia Szczecin w FM i na DAB+ dziękuję. Przenosimy się na radioszczecin.pl i na naszego radiowego Facebooka. To jeśli rozmawiamy o nazwiskach, to jeszcze chciałbym zapytać, Grzegorz Braun też dostał mandat europarlamentarzysty.
Dobrze. Już?
Tak, tak, tak. My jesteśmy cały czas na antenie.
O rany.
To jak z tym Grzegorzem Braunem?
Jak z tym Grzegorzem Braunem?
Będzie biegał z gaśnicą po korytarzach w Brukseli i Strasburgu?
Może próbować. Bo ja się nie podejmuję oceny czy prorokowania, jak się pan Braun zachowa. Na pewno zachowa się nieodpowiednio, antysystemowo i co pokazały wydarzenia z gaśnicą, będzie godził w podstawowe unijne wartości, czy prawa człowieka, czy demokrację. Ale ja myślę, że on nie będzie miał tam szansy na rozwinięcie się. Ja przypomnę taką historię z pierwszej puli polskiej obsady w Parlamencie Europejskim. Tam się pojawił taki poseł Maciej Giertych, ojciec Romana, który za pieniądze Parlamentu Europejskiego wydał taką szokującą broszurkę, w której napisał, że w Polsce nie było obozów koncentracyjnych, tylko były bardzo miłe obozy pracy. A Żydzi i Cyganie tracili tam życie, bo byli leniami nieprzystosowanymi do pracy. Więc Parlament Europejski zareagował od razu i powiedział Maciejowi Giertychowi, że jeżeli jeszcze raz ta sytuacja się powtórzy, to on zostanie wykluczony z Parlamentu Europejskiego. Na to pan Giertych wtedy powiedział, ha, 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 a nie ma takiej procedury. Na to mu przewodniczący natychmiast odpowiedział, to ją stworzymy. Więc Parlament Europejski jest zaszokowany niektórymi czynami polskich przedstawicieli. Może jeszcze przypomnę, jak pierwsza delegacja polskich posłów pojechała do Parlamentu Europejskiego. To wtedy posłem był słynny detektyw, antydetektyw Krzysztof Rutkowski, który do parlamentu chciał wejść z dwoma sztukami broni palnej, tylko barierki zawyły i on był bardzo zdziwiony, że on na posiedzenie plenarne z tą bronią nie może wejść. I tutaj od razu było też reagowanie. Tak samo wyłączanie mikrofonów pojawiło się tylko dzięki polskim posłom, ponieważ wcześniej przewodniczący dzwonił dzwoneczkiem i to zawsze działało. Natomiast no, byli tacy polscy posłowie, którzy nie dawali sobie przerwać i w związku z tym pojawiły się wyłączniki głosu. Także Parlament Europejski radzi sobie z tymi kwestiami, ale poseł Braun w Parlamencie Europejskim źle świadczy o nas.
Niespełna 41%, właściwie 40 i trochę więcej niż 0,5% frekwencja. Jak to pani ocenia?
Ja się oczywiście zawsze martwię o frekwencję, więc frekwencja nie była najgorsza w stosunku do tego, co było w latach wcześniejszych, ponieważ cały czas Unia jest jednak tym podmiotem niezrozumiałym, tajemniczym i dalekim. Więc na to frekwencja była nie najgorsza. Natomiast prawie 60% osób uprawnionych do głosowania, które jednak z tej możliwości nie skorzystały, no to jest bardzo mocna i martwiąca liczba. I ja zawsze walczę o to, ja piszę czasami o tym, że możliwość udziału w wyborach jest przywilejem. My często mówimy obowiązek. Z punktu widzenia konstytucji nie ma takiego obowiązku. Konstytucja wskazuje na obowiązki obywatelskie, no ale powiedzmy to wynika z naszego podejścia do naszej odpowiedzialności, podejścia do państwa i naszych spraw, ale no, powinniśmy korzystać z tego przywileju.
Mój 14-letni syn, idąc wczoraj na wybory, zapytał mnie, a dlaczego my musimy tam iść, jak wszystko możemy teraz klikać w telefonie, dlaczego nie możemy zagłosować w telefonie. Może niedługo, na przykład za 5 lat, będziemy głosować w telefonie, skoro korzystamy z bankowości i tak dalej, i wtedy frekwencja wyniesie 80%. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a ja jeszcze chciałbym zapytać o kilka nazwisk. Czy to są dla pani zaskoczenia? Jacek Kurski, Ryszard Czarnecki, Jacek Sariusz-Wolski, Róża Thun, Hanna Gronkiewicz-Waltz. To głośne nazwiska, które nie pojawią się w Europarlamencie po tych wyborach.
Są to i zaskoczenia, i zmartwienia. Może zacznę od końca, czyli od Róży Thun. Osoby, która jest fachowcem, która jest aktywistką, która w ogóle bardzo ciężko pracowała przy referendum, które miało dać zgodę na ratyfikację traktatów akcesyjnych, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, więc to jest bardzo wartościowa osoba, bardzo mądra. Ona była w Platformie Obywatelskiej, była różnica zdań i startowała z trzeciej drogi, o ile pamiętam. Także to jest ogromna strata. To jestem bardzo zmartwiona, tak? Róża Thun jednocześnie nie miała tych walorów polityka, w sensie pokazywania się, jaśnie panienia, dobrego PR-u. Ją to nie interesowało, to jest czysty fachowiec. Hanna Gronkiewicz-Waltz też żałuje, aczkolwiek zastanawiam się, czy ona była do spraw unijnych aż tak byłaby dobra, no ale to jest... To jest bardzo ciekawy polityk, bardzo sprawny polityk. Ona bardzo dużo dla Polski zrobiła, no ale też kwestia prywatyzacji w Warszawie rzuca się cieniem na jej obraz polityczny. Jacek Kurski wspaniale, że nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, ponieważ on jest nie tylko skrajnie antyunijny, ale on jest też osobą, która, no ta głębia kompromitacji Jacka Kurskiego jest ogromna.
To tu postawmy kropkę przy nazwiskach. Jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Chciałbym, żeby pani przypomniała nam troszkę historię, jak to było, bo to nie jest tak, że my głosujemy na europarlamentarzystów od zawsze. To zupełnie inaczej wyglądało. Prawda?
Nie, to wyglądało zupełnie inaczej i ja muszę powiedzieć, że były czasy, kiedy po pierwsze Parlament Europejski w ogóle nie pochodził z wyborów, nie był instytucją demokratyczną, a po drugie, bardzo długo nie zajmował się tworzeniem prawa, miał tylko funkcję opiniodawczo-doradczą i tak naprawdę nazywał się Zgromadzeniem Parlamentarnym. On się sam nazwał parlamentem w pewnym momencie i dopiero wiele lat potem ta nastąpiła zmiana w traktatach tej nazwy. Jest to organ z punktu, czy w ogóle, jeżeli chodzi o Unię Europejską, fascynujący, dlatego że on walczył o swoje kompetencje. To jest jedna sprawa. Ja pamiętam takie czasy, kiedy pracując w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, zadawałam na przykład studentom pytanie, jakie są funkcje Parlamentu Europejskiego. I oni mi odpowiedzieli, no jak to jakie? Oczywiście prawodawcze. Ja mówię, nie. Prawodawstwo w Unii to jest sprawa Rady i to jest sprawa Komisji Europejskiej. Nie, no aż nie ma pani racji. No oczywiście, że Parlamentu Europejskiego. Ja pamiętam bardzo dobrze te czasy. Więc pamiętajmy, że pierwsze wybory dopiero w latach 80. Zmiana, czyli pełne tworzenie prawa, czy pełna partycypacja w prawa dopiero od traktatu lizbońskiego, czyli od 2009 roku, więc to nie jest tak długo.
Czyli uczymy się cały czas wszyscy demokracji.
Tak, cały czas.
Dziękuję pięknie. Moimi Państwa gościem była dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka specjalizująca się także w prawie międzynarodowym.
Dziękuję. Dziękuję, do widzenia.